i ogród.
Dzień dobry, Piotr Król i Małgorzata Maksym. Kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. Spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin, przypominam, w każdą sobotę po godzinie 11. A czym zajmiemy się dziś? Tym razem powiemy m.in. o tak zwanej betonozie, czyli o problemie nadmiernego zabudowywania przestrzeni. To m.in. betonowanie czy brukowanie, tak powszechną, wszechobecną kostką brukową. Jakie bywają skutki jej nadmiaru i co powinniśmy brać pod uwagę, kiedy postanowimy zagospodarować sobie właśnie w taki sposób przestrzeń przed domem czy tarasem, to temat na dziś. A w drugiej części programu podpowiemy, jakie prace ogrodowe i zabiegi należy wykonywać o tej porze roku. Co sadzić, co przycinać, a co nawozić. Zanim zaczniemy, jeszcze przypominam adres mailowy, pod którym można się z nami kontaktować. domiogród@radio.lublin.pl. Tu właśnie przyjmujemy Państwa pytania do naszych ekspertów, a także wszelkie informacje i Państwa doświadczenia związane z domem i ogrodem, bo przecież każdy z nas takie ma, a które można przekazać potem za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Polska jest krajem, w którym deficyt wilgoci jest bardzo duży. Na jednego mieszkańca Polski przypada 3 razy mniej wody niż średnio w Europie, a poziom wód, które są do wykorzystania, czyli wody do celów konsumpcyjnych, jak i gospodarczo, jest na poziomie obszarów północnej Afryki. Tak, to nie żart. Dlatego każde działanie, które powodowałyby lepsze wykorzystanie zasobów wodnych, jest pożądane. Oszczędzanie wody to jedno, a drugie to jej zatrzymywanie w glebie, a w tym z pewnością nadmiar kostki brukowej nam nie pomaga. Dlatego zanim zdecydujemy się na taką inwestycję na swojej posesji, warto to dobrze przemyśleć. Dlaczego? O tym doktor inżynier Aneta Czechowska-Kosacka, profesor uczelni Politechnika Lubelska.
Proszę Państwa, żyjemy w wypełnionych betonem miastach, parkujemy na wybetonowanych parkingach oraz wykładamy zarówno podwórkę, jak i tarasy bardzo modną kostką brukową. A potem, proszę Państwa, niestety, ale narzekamy na suszę czy też lokalne podtopienia. Właśnie to wybetonowanie powszechne w naszych miastach nazywamy betonozą. Jaki ona będzie wywierała wpływ na obieg wody? Otóż bardzo, proszę Państwa, bardzo duży. Wybetonowana powierzchnia, na przykład czy parkingu, czy też podwórka, zmniejsza zdolność retencji gleby. Podczas opadów deszczu woda zamiast wsiąkać w podłoże, po prostu spływa. Często, proszę Państwa, do kanalizacji lub też do rowów, które z kolei odprowadzają ją do rzek. Paradoks polega oczywiście na tym, że betonoza sprzyja nie tylko suszy, lecz przecież tyle wody się marnuje, zamiast wsiąkać w glebę, ale też, proszę Państwa, podtopieniem, które pojawia się na skutek gwałtownych opadów deszczu, tak zwanych deszczy nawalnych, gdy właśnie kanalizacja nie nadąża z przyjmowaniem wody opadowej i wylewa ze studzienek.
Co zatem robić?
Zamiast wykładać podwórko kostką betonową, lepiej na przykład zastąpić ją elementami ażurowymi, które z biegiem czasu przerastają roślinnością i powodują wchłanianie właśnie wód opadowych. Bardzo również dobrym rozwiązaniem do utwardzania ogrodowych ścieżek oraz przydomowych podjazdów jest tłuczeń. Jest to materiał, proszę Państwa, który umożliwia stopniowe wsiąkanie opadów do gleby, jak również spowalnia jej odparowanie w czasie upałów. Jeśli, proszę Państwa, nie przekonało Państwa to, co w tym momencie powiedziałam, o zachowaniu retencji, to proszę Państwa, może Państwa przekonać, ile z naszych portfeli ubędzie, kiedy nie będziemy się stosowali albo nie będziemy sprzyjali właśnie zatrzymywaniu tejże wody. Otóż proszę Państwa, w 2018 roku wprowadzano tak zwany podatek od deszczu. Początkowo, a właściwie do chwili obecnej, obowiązuje on właścicieli dużych gruntów o powierzchni od 3,5 tysiąca metrów kwadratowych zwyż, którzy wyłączyli ze swojej powierzchni biologicznie czynnej 70% terenu. Natomiast już niedługo opłata ma bowiem obowiązywać właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 600 metrów kwadratowych powierzchni. Przecież działki sześcioarowe to wcale nie są takie duże działki. Więc podatek będzie obowiązywał właśnie tych właścicieli.
I o tych opłatach i przepisach powiemy już po przerwie.
Dom i ogród.
Jak wygląda sytuacja obecnie, jeżeli mówimy o opłatach, o przepisach, czego możemy spodziewać się niebawem?
Jesteśmy w tym momencie przed wizją zmiany nowego podatku od tak zwanej kostki brukowej, czy od betonozy popularnie zwanej. Otóż, jak Państwo przypominacie sobie, w ubiegłym roku, albo właściwie jeszcze w tym roku, były roczne stawki podatku od deszczówki. I tak 1 zł za metr kwadratowy w przypadku braku urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem, 60 groszy za 1 metr kwadratowy, jeśli na terenie nieruchomości są urządzenia retencyjne o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych, trwale związanych z gruntem, i 30 groszy za 1 metr kwadratowy, jeśli występują urządzenia retencyjne i mają one pojemność od 10 do 30% odpływu rocznego. Co ważne, oczywiście przy ustalaniu wysokości podatku bierze się pod uwagę wyłącznie zabudowaną część powierzchni działki. W takim to kształcie obowiązywał podatek od deszczówki w 2021 roku i obowiązuje również w roku 2022, ponieważ nie weszły jeszcze wciąż nowe życie, nowe przepisy. Warto jednak podkreślić, że dzisiaj powyższą opłatą obciążeni są w głównej mierze właściciele nieruchomości, na których znajdują się sklepy wielkopowierzchniowe, czy też magazyny, czy na przykład hale produkcyjne, czy biurowce. Natomiast rzadko dotyczy ona indywidualnych właścicieli domów rodzinnych i mieszkań. Co ta ustawa, jakie są przewidywania i co ona niesie ze sobą, prawda? Do chwili obecnej nie ma jeszcze ustalonych przepisów, niemniej jednak w praktyce ma być 50 zł za metr kwadratowy i za rok przy braku urządzeń do retencjonowania wody, czyli ze złotówki od razu nam wzrasta ten podatek, do 90 groszy za metr kwadratowy i za rok, jeśli występują urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych, i do 45 groszy za 1 metr kwadratowy za rok, jeśli występują urządzenia do retencjonowania wody o pojemności powyżej 10% odpływu rocznego. Proszę Państwa, według tych rządowych szacunków nowy podatek od deszczówki od przyszłego roku dotknie nawet 20-krotnie większą liczbę podatników, a średnia, proszę Państwa, wysokość tej opłaty, tak szacowana jest, od gospodarstwa domowego, ma ona wynieść około 1350 zł.
Czyli te zmiany będą dotyczyć większą ilość właścicieli, a to wszystko po to, żeby ograniczyć utratę tych wód opadowych.
Do chwili obecnej taki podatek obowiązywał tylko w przypadku tak zwanych dużych powierzchni o powyżej 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Czyli powiedziałam, tak jak duże sklepy, prawda, gdzie około 70% powierzchni było zabetonowanych. Teraz, proszę Państwa, to nieco ma się zmienić, a mianowicie, że już powyżej 600 metrów kwadratowych. Czyli przysłowiowy Kowalski, jeśli ma działkę powyżej 600 metrów kwadratowych, jeśli ona jest zabudowana około 50%, bo tam różne źródła podają, 50 do 70%, wówczas będzie musiał zapłacić podatek od tej części zabetonowanej. I chodzi tu o to, że po prostu zaburzamy naturalną retencję, czyli proszę Państwa, ta woda, która mogłaby wsiąkać nam w powierzchnię ziemi, ewentualnie po iluś latach zasilać nam wody podziemne, ona po prostu jest bezpowrotnie tracona, mianowicie odprowadzona do systemu kanalizacji deszczowej, no i później oczywiście do oczyszczalni ścieków.
Czyli jeżeli ktoś planuje położenie kostki brukowej na podwórku czy w ogrodach, to musi dobrze to wszystko przekalkulować, przemyśleć, co się bardziej opłaca, no i pomyśleć też o środowisku.
Oczywiście, że tak, ale tu musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, że nie wiem, jak Państwo chodzicie po supermarketach, widzicie Państwo, są zbiorniki na deszczówkę, więc tu jeśli Państwo coś w zamian zaoferujecie, prawda, no to wtedy te opłaty będą mniejsze albo nawet zejdą do zera, prawda, więc to są jakieś takie stawy, prawda, ale to na większych powierzchniach, ale tu chociażby postawić po prostu taki zbiornik na deszczówkę pod rynną, prawda, i to już nam jakby pomaga w tym, że ten podatek może być naliczany mniejszy, a nawet, tak jak powiedziałam wcześniej, że nawet możemy zejść do zera z tym podatkiem. Musimy się liczyć, to nie jest podatek, który wprowadza tylko nasz rząd. Rządy Niemiec, Szwecji już dawno wprowadziły ten podatek, więc to jest tylko kwestia czasu, a musimy pomyśleć nad tym, że zasoby wodne, wody podziemnej w Polsce są bardzo, bardzo małe. I my mówimy, czasami śmiejemy się i myślimy, że rzeczywiście jest to niezły żart, bardzo dobry żart, że na przykład zasoby wodne porównywalne są z zasobami Egiptu. Ale tak, proszę Państwa, jest, bo naprawdę, zresztą jak Państwo nieraz słyszycie, w środkach masowego przekazu jest przekazywane, że na przykład w jakichś miejscach, przypuśćmy, na jakichś terenach w Polsce zabrakło wody w kranach, no i właśnie są dowożone wozami, prawda? Także no, musimy się liczyć z tym, że no, jeśli nie będziemy dbali o tą retencję, jeśli nie będziemy nic robili, żeby tą wodę zawracać z powrotem do ziemi, żeby ona po tych procesach oczyszczania glebowego, prawda, dostawała się do tych wód, do wód podziemnych, no to proszę Państwa, no będziemy, bym powiedziała, w bardzo niekorzystnej sytuacji. Więc tu albo oszczędzajmy, albo no, musimy coś robić jako społeczeństwo, aby zwiększyć ilość wody i zwiększyć po prostu retencję, czyli tak jakby samoistne zawracanie wody, prawda?
Radziła doktor inżynier Aneta Czachowska-Kosacka, profesor Uczelni Politechnika Lubelska, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska. A jeszcze dodam, że łapanie wód opadowych na szczęście staje się coraz bardziej popularne. To ekologia przecież i dużo korzyści zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska. Taką deszczówką, która jest miękka, bogata w wartościowe substancje, można przecież między innymi podlewać rośliny ogrodowe, doniczkowe, a także wszelkie uprawy. I właśnie w ten sposób możemy wykorzystywać nadmiar wody, której podczas silnej ulewy nie jest w stanie przyjąć ziemia, dlatego natychmiast spływa właśnie do tych studzienek kanalizacyjnych. Najprostszym takim sposobem jest łapanie wody opadowej z rynny. Można je gromadzić także w specjalnych dużych pojemnikach, bardzo praktycznych. Teraz są takie dostępne, zaopatrzone w wygodne kraniki, które ułatwiają właśnie korzystanie z takiej deszczówki. Dobrym rozwiązaniem są również profesjonalne instalacje, za które można otrzymać dofinansowanie z różnego rodzaju programów ekologicznych.
Dom i ogród.
A teraz zaglądamy do majowych ogrodów. Doktor habilitowany Mariusz Szmagara z Instytutu Produkcji Ogrodniczej, Zakład Roślinnozdobnych i Dendrologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podpowie, jakie prace ogrodowe, zabiegi należy o tej porze wykonywać. Co sadzić, co przycinać, a co nawozić.
Maj to czas, kiedy trzeba zadbać o pewne rzeczy, żebyśmy się mogli cieszyć ogrodem, cieszyć roślinami w kolejnych miesiącach. Przed wszystkim już spokojnie możemy po 15 maja wysadzać rozsadę różnych gatunków roślin warzywnych, roślin ozdobnych do gruntu i oczywiście tutaj możemy już tworzyć rabaty, możemy tworzyć kwietniki, także możemy już spokojnie wysadzać eksamitki, cynie, lobelie, astry, rzeniszki, heliotrop, no i wiele, wiele, wiele innych gatunków. Oczywiście miejmy nadzieję, że tych przymrozków już nie będzie później. Tak samo możemy tworzyć kompozycje w pojemnikach i wysadzać rośliny balkonowe, takie jakby chociażby pelargonie zonale, czy pelargonie bluszczolistne, begonie, wilce, alternatery, fuksje, no i także inne gatunki, oczywiście sorfinie, tak, o których też nie wspomniałem, a są bardzo popularne. Taką ciekawą rośliną też jest kosmos astrosanguineus, tak zwany chocolate kosmos, którego na przykład bardzo lubię. On ma drobniutkie, ciemne kwiatki w kolorze gorzkiej czekolady, zresztą i pachnie gorzką czekoladą, także też taki ciekawy gatunek polecany w doborze właśnie do obsadzania pojemników. No oczywiście już możemy praktycznie od początku maja i dalej możemy wysiewać nasiona roślin jednorocznych, które są uprawiane z siewu wprost do gruntu, takich jak chociażby nasturcje, jak szarłaty, jak słoneczniki. Także takich naprawdę gatunków też jest sporo. Oczywiście sadzimy rośliny bulwiaste, sadzimy rośliny cebulowe. Jeśli chodzi o takie gatunki, to oczywiście dalie, mieczyki, krokosmie, kanny, a z cebulowych to tygrysówki, eukomisy, lilie, oczywiście bardzo popularne ostatnimi czasy są lilie drzewkowate tak zwane, więc tutaj, żeby się cieszyć tymi pięknymi, dużymi kwiatami pachnącymi, to też powinniśmy pamiętać właśnie o wysadzeniu cebul, z tym, że byśmy nie byli rozczarowani w pierwszym roku, bo one na pewno takich rozmiarów w pierwszym roku po posadzeniu nie osiągną, jak są reklamowane, tak, tylko dopiero drugi, trzeci rok uprawy, to wtedy są bardziej okazałe.
A jakie zabiegi możemy już robić w ogrodzie majowym?
No oczywiście też nie zapominamy o nawożeniu różnych gatunków roślin, drzew, krzewów, także roślin zielnych. Pamiętajmy również, że jeśli sadzimy rośliny, to miejsca po posadzeniu warto ściółkować chociażby korą czy zrębkami drzewnymi. One mogą być w różnym kolorze, te zrębki. Możemy też kupić właśnie kolorowe zrębki w centrach ogrodniczych i tworzyć dzięki temu jakieś tam barwne rysunki, ale pamiętajmy, że zadaniem ściółki jest przede wszystkim tutaj ograniczyć wzrost chwastów, więc nie będziemy musieli ciągle pielić tych roślin i pracować, bardziej się cieszyć ich widokiem. No i kolejna rzecz, to też pamiętajmy, że wprowadzamy materię organiczną do gleby, co jest bardzo istotną sprawą. Ograniczamy parowanie, więc tak, ograniczamy ubicie tego podłoża przez silne opady. Także warto tą ściółkę zawsze wprowadzać. Ale też myślę, że wiele osób zapomina i właściwie nie kojarzy z tym, że maj, czy nawet jeszcze czerwiec, to zależy od pory kwitnienia poszczególnych gatunków, to jest też miesiąc, kiedy możemy prowadzić cięcie różnych krzewów ozdobnych. Dlatego, że ja często zwracam uwagę przy różnych spotkaniach, że po prostu wiele gatunków roślin ozdobnych jest niewłaściwie cięte. A mianowicie już nie chodzi o samą technikę, ale o termin prowadzenia tego cięcia, bo na przykład bardzo często w zieleni miejskiej widzimy, jak usuwane są pędy wczesną wiosną takich gatunków jak tawuły, jak chociażby forsycje. Często widzicie, że po prostu te pędy już, pąki pękają, praktycznie widoczne są już kolory kwiatów, i niestety są usuwane, więc są takie gatunki, które tniemy wiosną, ale tniemy po kwitnieniu. Także tutaj trzeba je podzielić na dwie grupy. Te, które, prawda, kwitną w okresie lata, to możemy ciąć wczesną wiosną, a te, które kwitną wiosną, tniemy po kwitnieniu.
Które do nich należą, o tym już powiemy po przerwie.
Dom i ogród.
Które zatem rośliny możemy tutaj wymienić i przycinać w maju po kwitnieniu?
I tutaj trzeba powiedzieć, że maj to jest taki dobry okres, kiedy po kwitnieniu, kiedy zasychają więdną właściwie ostatnie kwiatki na pędzie, możemy ciąć takie gatunki jak migdałki, czyli migdałek trójklapowy, który kwitnie obecnie. Możemy ciąć forsycję, ta, która kwitnie na wiosnę, na żółto, jest jednym z symboli wiosny. Także możemy ciąć wczesne tawuły, tak jak tawuła wanhutta czy tawuła argutta, tniemy lilaki, a właściwie też pamiętajmy, że zbierając kwiaty do bukietu, też wpływamy na zagęszczenie się tych roślin. Też to jest istotne, żeby przede wszystkim te rośliny nie wiązały nasion i nie bez potrzeby się wysilały na ich tworzenie, bo wtedy będą bardziej obficie kwitły w następnym sezonie. Też pamiętajmy, już zaczynają kwitnąć niektóre azalie, różaneczniki, także u tych roślin warto usuwać przekwitłe kwiatostany. Tak, dlatego że tutaj jest duży problem przede wszystkim z tym, że jeśli tego nie zrobimy, to raz, że rośliny gorzej kwitną w następnym roku, ale także to często stanowią właśnie te nieusunięte kwiatostany wrota infekcji. Tutaj chodzi głównie o taki gatunek jak szara pleść, czyli Botrytis cinerea. On powoduje właśnie zamieranie wierzchołków pędów i później się przemieszcza coraz niżej i dochodzi do nekrozji, do zamierania tych pędów. Jeśli w przypadku właśnie różnych brzeneczników czy azalii, zrobimy to w odpowiednim czasie, to nie musimy nawet używać sekatora. Po prostu jak właśnie już kwiaty zaczynają więdnąć, wystarczy je prawda, przychylić na bok i one pękają dosłownie tuż pod kwiatostanem i się ładnie obłamują, nie trzeba używać sekatora. No jeśli prawda, ten termin przegapimy, to trzeba później ciąć, a to jest dość istotne, bo tak jak powiedziałem, pod kwiatostanami często w ogóle wyrastają młode pęty, z młodymi liśćmi, jeszcze nie zdrewniałe i właśnie jak przychodzą deszcze, to po prostu na tych kwiatostanach rozwija się bardzo łatwo szara pleśń i dochodzi właśnie do porażenia tych młodych, rozwijających się pędów, rozwijających się liści, no ale też oczywiście takie usuwanie kwiatostanów wpływa też na zagęszczenie tych krzewów, tak? To jest bardzo istotna sprawa.
Nie zapominajmy też o wiosennym cięciu iglaków.
Szczególnie cięcie wiosenne ja polecam przy różnych gatunkach roślin iglastych, dlatego że tutaj z iglakami, z cięciem nie możemy wchodzić zbyt głęboko. O to mi chodzi, że najlepiej no, niektóre gatunki ciąć po jednorocznych pędach, tak? Dlatego że tutaj nie ma takiej dużej ilości pąków śpiących jak u roślin liściastych. No i w związku z tym, jeśli wytniemy coś za dużo, no to, że tak powiem, może to zostać już jako uszczerbek na takiej roślinie, no bo po prostu już no, to się nam w jakiś sposób nie bardzo taka wyrwa, że tak powiem, w roślinie nam zarośnie. Ale nawet jeśli popełnimy jakieś błędy, no to też jest szansa, że nie będziemy na to patrzeć przez kolejne miesiące, bo to jest okres, kiedy te pędy przerastają mimo wszystko intensywnie, no to na pewno takie miejsca będą po prostu maskowane, będą zarastane. Oczywiście też warto uszczykiwać tak zwane świeczki, czyli młode przyrosty u na przykład u sosen. Tak, można uszczyknąć nawet o połowę, czy nawet 1/3, tak, pozostawiając jedynie na pędzie, jeśli bardziej chcemy skarlić te rośliny. Tylko pamiętajmy, żeby one miały ładny pokrój, to powinniśmy to robić praktycznie każdego roku.
A drzewa iglaste, pamiętajmy, że to znakomity surowiec zielarski. Do celów leczniczych wykorzystywane są zarówno te części zielone, jak i olejki eteryczne, a takie znaczne ilości olejku o szerokim zastosowaniu w lecznictwie zawierają właśnie młode pędy sosny zwyczajnej, które zbieramy w maju. Z nich można sporządzać lecznicze mikstury, w tym preparaty sosnowe w postaci czy syropów, czy wyciągów, czy odwarów. Poprawiają odporność i pomagają wzmacniać nasz organizm. A o czym jeszcze powinniśmy pamiętać, jeżeli mówimy o majowych kwiatach?
Także maj to jest okres, kiedy kwitną tulipany. Cieszymy się tymi roślinami cebulowymi, ale na przykład jeśli uprawiamy odmiany jednobarwne, to bardzo łatwo to zauważyć, bo na płatkach korony widoczne są smugi, często w jaśniejszym kolorze, powiedzmy w żółto-kremowym czy białawym kolorze, takie właśnie smugi na płatkach korony są widoczne. No powiedzmy, z jednej strony jest to jakiś tam walor dekoracyjny, ale jeśli chcemy mieć czyste odmiany i nie chcemy, żeby nam się przeniosła choroba na inne rośliny, bo to jest oczywiście objaw chorobowy powodowany przez wirusa, tak, tulipa wirus 1, czyli wirus pstrości tulipana.